Lokalna organizacja turystyczna Kociewie oraz Urząd Miasta Starogard Gdański zapraszają do posłuchania o miejscu, w którym mniej i bardziej znani starogardzianie przyjmowali pierwszy sakrament. Na początek zapraszamy do krótkiego spaceru wokół świątyni, podczas którego opowiemy o jej historii. Kościół świętego Mateusza w Starogardzie Gdańskim. Stoisz, drogi gościu, przed nim zaledwie od krótkiej chwili, lecz kościół ten posadowiony jest na lewym brzegu wieżycy od 1305 roku. Ponad 700 lat temu budowę rozpoczęli rycerze zakonu krzyżackiego. Po mniej więcej półwieczu od rozpoczęcia prac, kościół Najświętszej Maryi Panny był gotowy na wiernych ziemi starogardzkiej. Tak, Najświętszej Maryi Panny, święty Mateusz został patronem dopiero w okresie kontrreformacji. W 1599 roku biskup Hieronim Rozdrażewski sprawił, iż kościół z protestanckiego stał się na powrót katolickim. Podczas przechadzki naturalnie twój wzrok kieruje się aż ku okazałym szczytom. To, co je tak pięknie przyozdabia, to tak zwane sterczyny i maswerki. Gotycka bryła budowli posiada dwie boczne kaplice. Zbudowane zostały w połowie XVII wieku. Południowa nosi miano Przemienienia Pańskiego, a północna Świętej Barbary. Czas ich powstania był czasem dramatycznym. Polska, Pomorze, Starogard Gdański, miejsca i ludzie wiele wycierpieli podczas szwedzkiego potopu. Kościół świętego Mateusza także naznaczyły złe uczynki najeźdźców. Miał on jednak więcej szczęścia od pozostałych kościołów i kaplic starogardzkich, które w tamtych chwilach pożogi zniknęły z krajobrazu miasta. Starogardzka fara pamięta jednak także i wspaniałe momenty oraz okresy swojego istnienia. Obrady konfederatów pomorskich, zwieńczone aktem 27 sierpnia 1769 roku i cudowne ocalenie z pożaru 22 sierpnia 1769 roku. Zło pod wrota kościoła powróciło wraz z wybuchem II wojny światowej. Hitlerowski okupant najpierw usunął z parafii, a następnie w październiku 1939 roku zamordował księdza prałata Antoniego Henryka Schumana. Ten sam okrutny los spotkał jego następcę, administratora, księdza Bolesława Dąbrowskiego. Jego miejscem kaźni stał się Las Szpęgawski, miejsce pamięci i męczeństwa nieopodal Starogardu Gdańskiego. Druga połowa XX wieku przyniosła ze sobą spokój przywracania kościołowi świętego Mateusza dawnego blasku świetności. Dzieła tego po 1945 roku dokonywał ksiądz Paweł Wiecki. To, co dziś widzisz, drogi gościu, to efekt gruntownych prac i odrestaurowania kościoła w latach 1954-2000 i 1988-2000. Teraz, w XXI wieku, święty Mateusz zaprasza Cię do siebie. Wizytę rozpocznij od strony rzeki Wieżycy i Nadwieżyczańskiego Parku. Przed Tobą wrota kościoła. Wejdź do niego. Za Twoimi plecami pozostał architektoniczny gotyk, gdyż po wejściu otaczają Cię dzieła z różnych epok i reprezentujące różne style sztuki sakralnej. Jesteś w kruchcie zachodniej. W niej po prawicy powita Cię znajdująca się tu figura świętego Jana Nepomucena, będąca autorstwa nieznanego kociewskiego twórcy ludowego. Jest pierwszym potwierdzeniem faktu, iż kult jego osoby był od wieków żywy w Starogardzie Gdańskim i samej tutejszej parafii. Wejdź głębiej do środka fary. Konfesjonały. Wszystkie cztery, które widzisz wokół siebie, pochodzą z XVIII wieku. Wszystkie cztery wykonane są w podobnym stylu i wystroju, jednak to, czym się różnią, to wyjątkowe zdobienia drzwiczek. Przedstawione są na nich sceny, które symbolizują sakrament pokuty, wyrażony w dwóch aktach – w skrusze grzesznego starca oraz w odpuszczeniu win. Skieruj swój wzrok ku ogromnemu malowidłu. To tak zwany łuk tęczowy. Na nim 15-wieczny artysta przedstawił scenę sądu ostatecznego. Chrystusa na tęczowym tronie otaczają po prawicy Maryja, święta Barbara i święta Katarzyna. Po lewicy święty Jan Chrzciciel oraz święci Piotr i Paweł. U stóp Zbawiciela malarz umieścił archanioła Michała. Dół fresku to wizja powstających na sąd z grobów. Tych, dla których bramy niebios są otwarte i tych nieszczęśników, na których czeka szatan. Fresk ten to typowy, sugestywny przejaw tzw. Biblii Pauperum, Pisma Świętego dla ubogich. Swoim dydaktyzmem malowidło to uczyło wiernych przez wieki, lecz dla współczesnych zostało ponownie odkryte po II wojnie światowej. Podążaj lewą stroną świątyni. Przed tobą kaplica północna świętej Barbary. Jej najważniejszą częścią jest rokokowy ołtarz jednokondygnacyjny. Styl, w którym został wykonany, podkreślono obfitymi złoceniami oraz wykorzystaniem kolumn i figur aniołów. Po środku ukazana jest postać patronki, a u zwieńczenia nastawy przedstawiono świętych Kryspina i Kryspiniana. Podejdź do przodu i kieruj się na prawo. Zbieg prezbiterium i korpusu nawowego. Tu znajduje się rokokowa ambona, której fundatorem około 1780 roku był Józef Grąbczewski. Zdobieniami, które najbardziej przykuwają w niej uwagę, jest baldachim z siedzącym pośród obłoków aniołkiem. Pod ołtarzem głównym spoglądasz na dzieło sztuki późnobarokowej. Wykonano je w pierwszej połowie XVIII wieku, wykorzystując szlachetne gatunki drewna, które ozdobiono nie szczędząc złoceń. Najistotniejszy fragment ołtarza to obraz również powstały w XVIII wieku, którego treścią jest chrzest Jezusa w Jordanie. W niszy nad nim znajduje się jeszcze starsza od niego, bo XVI-wieczna, złocona figura Madonny z Dzieciątkiem. Przykrywa ją współczesny, z 1929 roku, wizerunek patrona kościoła. Ołtarz ozdobiony jest rzeźbionymi motywami roślinnymi, figurami świętych, aniołów i biblijnych proroków. Kieruj się na prawo do ołtarza prawej nawy bocznej. Tu znajduje się kolejny cenny przejaw stylu rokoko, ołtarz Najświętszej Marii Panny z połowy XVIII wieku. Nastawa ma już jednak charakter współczesny. Jest to Matka Boska Łaskawa, a hołd i uwielbienie składają jej święty Florian i święty Roch. Pod filarami, pod ołtarzami. Cztery filary kościoła ozdabiają ołtarze. Na lewym filarze przed nim znajduje się ołtarz Krzyża Świętego, a przedstawia osoby Maryi i świętego Jana, którzy opłakują ukrzyżowanego pod efektownym i okazałym baldachimem. Prawy filar przedni zdobi ołtarz Jana Nepomucena. Ten z kolei przyozdobiony jest u góry obrazem, którego bohaterem jest święty Ignacy Loyola. Prawy filar tylny to ołtarz świętego Jakuba. Pochodzi z XVIII wieku, lecz figura go zdobiąca to gotyk. Dynamikę całości podkreśla scena, w której rzeźbiarz przedstawił walkę archanioła Michała z szatanem. Lewy filar tylny to ołtarz świętego Walentego z jego obrazem, a nad nim malowidło przedstawiające świętego Mikołaja. Idź do kolejnej kaplicy w prawej nawie bocznej. Kaplica południowa Przemienienia Pańskiego została odbudowana po II wojnie światowej. Ołtarz w niej się znajdujący pochodzi z czasów współczesnych, jednak twórcy nadali mu charakter pasujący do reszty wystroju, a jego styl naśladuje inne style już od długich lat zadomowione we wnętrzu kościoła. Dwa obrazy, które go współtworzą, to Przemienienie Pana Jezusa i malowidło, którego bohaterem jest święty Andrzej Bobola. Pod tą kaplicą w podziemnej krypcie od 1863 roku spoczywa ciało księdza kanonika Mateusza Kołaczkowskiego, także proboszcza tej starogardzkiej parafii. Feretron. Cennym elementem wyposażenia kościoła świętego Mateusza jest dwustronny obraz z 1752 roku. Z jednej strony posiada on scenę koronacji Najświętszej Marii Panny, zaś z drugiej wizję Przemienienia Pańskiego, z tego też powodu eksponowany jest właśnie w kaplicy o tej samej nazwie. wejdź do kruchty południowej. Tu znajduje się bolesna pamiątka upamiętniająca męczeństwo około 200 starogardzian, ofiar II wojny światowej. Wspomina ich znajdujące się tutaj granitowe epitafium. Wyjdź na światło dnia. W 1930 roku odkryto w Farze unikalną i bezcenną drewnianą rzeźbę Chrystusa Starogardzkiego, datowaną na mniej więcej 1320 rok. Ta perła snycerskiej sztuki chroniona jest w Pelplińskim Muzeum Diecezjalnym. Jej replikę możesz zobaczyć, gdy wzrok skierujesz ku górze, a starogardzka fara świętego Mateusza pożegna cię figurą Jana Pawła II lub powita, gdy odwiedzisz ją po raz kolejny.